zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
W zgodzie z naturą dzisiaj będziemy eksplorować las i przyglądać się łosiom. Jakby to dziwnie nie zabrzmiało, to może się nam, ludziom, przydać. Piotr Dąbrowski, który jest autorem, współautorem książki Łoś, opowieści o gapiszonach z Doliny Biebrzy. To jest taka lektura, którą można sobie wziąć w podróż, albo jeżeli wyruszamy gdzieś nawet późną jesienią w las, to nam się to może przydać. Jest też związany z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, a dzisiaj się spotykamy dlatego, że trwa bukowisko. Nie każdy sobie kojarzy bukowisko, rykowisko kojarzymy, a bukowisko to jest taki moment, kiedy możemy podglądać życie miłosne łosi.
W zasadzie bukowisko jest mniej znane z tego względu, że jest mniej hałaśliwe, mniej rzuca się w oczy, chociaż też łatwiej je usłyszeć niż zobaczyć z tego względu, że odbywa się często na obrzeżach lasów, w takich strefach przejściowych, w krzakach. Dlatego łatwiej jest o wiele zobaczyć jelenie, które są bardziej takie agresywne w swoich zalotach niż łosie.
Właśnie chciałam się zapytać o to, jak łosie okazują zdenerwowanie, no bo to jest potężne, wielkie zwierzę.
To jest trochę jak z psami łosi.
Poszczeka,
w sensie w ogóle zwierząt. Znaczy w ogóle
i
zwierząt. Nie, małe psy się szybciej uruchamiają niż duże. Duże, zanim chyba im te impulsy się porozchodzą po kończynach, to trochę trwa. Dlatego też łoś jest bardzo flegmatyczny, dlatego jest nazywany gapiszonem. Ale faktycznie, jeżeli już się łoś uruchomi, to jest bardzo trudne do zatrzymania.
Jak wygląda ten cykl funkcjonowania łosia w naturze? Trochę jestem tego ciekawa, dlatego że jeżeli przyglądamy się naturze, przyglądamy się rozmaitym zwierzętom, to mamy takie konotacje z naszym ludzkim funkcjonowaniem. Czy jest coś, co przy podpatrywaniu łosia możemy poznać też siebie bardziej?
Łoś jest o tyle fajny taki w obserwacji, bo łoś jest bardzo spokojny tak naprawdę. Kiedy żyły łosie, które pamiętały polowania, ten spokój był ich tak dosyć zaburzony. Natomiast teraz jest często tak, że ten łoś, którego podniesiemy, nawet niechcący, gdzieś trochę spłoszony, on stanie i będzie się długo jeszcze na nas patrzył, nas obserwował, czasem odejdzie kawałek, ale z niego generalnie bije taki spokój i pewność siebie. Łoś też nie galopuje, jakoś szaleńczych galopad nie urządza. Łoś ma ten swój taki wytrwały kłus, to jest taki też zupełnie inny sposób poruszania się niż na przykład jeleń czy sarna, które potrafią śmignąć w jednym momencie, to łoś tak sobie kłusuje.
Co możemy wynieść z obserwowania łosi? No bo bardzo jest wielu obserwatorów ptactwa i mówią, że to jest doświadczenie piękne, medytacja swoistego rodzaju.
No łoś też, można, zdarzało mi się medytować jedzące łosie przez kilkadziesiąt minut, nie mogąc się ruszyć, żeby ich nie spłoszyć. Także medytacja u nich jest, przy tym gatunku jest bardzo wskazana. Co jeszcze możemy wyciągnąć z łosi? No właściwie taki spokój, taka sezonowość zachowań, na wszystko jest czas, zdążymy ze wszystkim, jest czas, żeby się najeść, po jedzeniu trzeba się jakby wyspać, trzeba przetrawić na spokojnie, jest czas godów, jest czas odpoczynku, to jest, on ma tak wszystko ładnie poukładane i owszem, on jest dosyć pobudzony w tym okresie teraz bukowiska, szczególnie byki, natomiast generalnie to się odbywa tak o wiele spokojniej niż u jeleni.
Jak wygląda cykl funkcjonowania łosia w lesie, łoś w świecie?
Łoś w świecie różnie się zachowuje, jeżeli chodzi o Biebrze i niektóre rejony Polski. Łoś jest takim sezonowcem, czyli od wiosny do jesieni spędza swój czas, swoje życie, jak u nas na przykład na bagnach, a na zimę wychodzi na bory sosnowe. To było powiązane głównie z, jeżeli chodzi o pożywienie, dostępność pożywienia zimą. W ostatnich latach jakoś zabezpieczyliśmy trochę tych krzaków wierzbowych dla łosia na zimę, na Biebrze, także dużo zostaje na bagnie. I to jest tak fajnie widać, że jest taki od wiosny taki spokój. Klępy wchodzą w swoje rewiry, bo klępa jest tam, tak stacjonarne są dosyć. Tak, mają swoje gospodarstwa, tam wychowują dzieci, byki. Pojedynczo, czasami po kilka chodzą tam, gdzie jest najlepsze żrowiska, gdzie jest najspokojniej. Sytuacja się zmienia diametralnie koniec sierpnia, przełom sierpnia, września, kiedy łosie, no już byki wycierają poroże, robią się już hormony, zaczynają im buzować, uderzają w to bukowisko i wtedy jest taki pierwszy zryw takiej energii, chyba ostatni, jaki łosi to było nazwać. Jest taki energetyczny zryw, te byki się przemieszczają, potrafią chodzić w ciągu jednego miesiąca, zrobić 1/4 całego rocznego obchodu swojego w kilometrach. To naukowcy z Białegostoku właśnie przecież pięknie udowodnili. I po tym bukowisku znowu jest taki No to dobra, no to już mamy bukowisko za sobą, ten okres rui, teraz trzeba się znowu najeść, uzupełnić ubytek kalorii, przygotować się do zimy i te byki wszystkie idą teleportem właśnie w te krzaki wierzbowe i tam spędzają czas praktycznie, jeżeli mogą, to aż do wiosny, a jeżeli tych krzaków jest niewiele, to wtedy część zostaje, a część idzie i wychodzi z Doliny Biebrzy.
Przygotowywanie się do zimy dla tych zwierząt to jest kumulacja tej energii, jedzenie. Aha.
Żremy, odpoczywamy.
Brzmi zachęcająco.
Tak,
i no też
taka typowa handra jesienna, czyli generalnie najlepiej wsiąść w kanapie, popodjadać i przygotować się do zimy.
To też jest taki kierunek, o którym warto pomyśleć, ta siła spokoju łosia. Czy życie łosi się ostatnimi czasy bardzo zmieniło? No bo wiadomo, że natura nam się zmienia, lasy się zmieniają, fauna, flora, no taki mamy klimat, jak mówią po niektórzy. Czy to wpływa jakoś specjalnie i szczególnie na łosie?
Jeżeli chodzi o klimat, to na pewno robi się im za gorąco, natomiast robi się im coraz więcej jedzenia, bo ten klimat sprzyja gatunkom liściastym, te zmiany klimatyczne, a łoś preferuje właśnie gatunki liściaste, preferuje rzebinę, wierzby, osikę, także jeżeli może, to korzysta z tego źródła pokarmu. I las, i część nieużytków, jeżeli zarasta, to częściej właśnie gatunkami liściastymi u nas niż iglastymi. Te iglaste widać powoli zamierają, będzie czas, kto wie, czy się nie wycofają. I widać to po łosiach, że latem szukają chłodu i mają dużo jedzenia na zimę, mogą się przygotować w trakcie zimy też. Rolnictwo im bardzo pomaga tak naprawdę, ponieważ te uprawy też jest więcej, są bardziej obfite, coraz więcej rzepaku jest na polach na zimę, także łoś z tego korzysta. Najwięcej skorzystał też na zaprzestaniu ostrzałów łosi ponad 20 lat temu. Widać, jak takie było założenie kiedyś, że byki nasze to tak, no polski badylarz, tam co z niego się wyciągnie, nic się nie wyciągnie, tam jakiś się lepszy trafi. A tu się okazało i tutaj też pomogli naukowcy tu z Instytutu Badania Ssaków z Białowieży, że naturalną formą poroża dla łosi w Polsce to jest półłopatarz przynajmniej, także trzeba po prostu było dać mu szansę.
Po prostu.
Tak.
W zgodzie z naturą.
A ludzie powinni uczyć się cierpliwości chyba na takich historiach.
Tak, w ogóle na przyrodzie można się uczyć cierpliwości. Tu mamy, to jest krótki okres czasu, a jaka była duża zmiana, to jest 20 lat. A generalnie my tak łapiemy tylko chwilę, organizujemy sobie środowisko na zasadzie właściwie doświadczenia na żywym organizmie. Uda się nam, nie uda się, z różnym skutkiem, a no, ten ciąg jest strasznie długi, trudno nam czasami go zrozumieć.
Susza jest, trochę mnie to niepokoi, bo kojarzy mi się łoś właśnie z terenami bagnistymi.
Tak, jest susza, przy czym Biebrza troszeczkę mniej jest dotknięta tą suszą. To jest potężny magazyn wody, ten torf jest cały czas jeszcze wilgotny. W tej chwili jest owszem na Biebrzy bardzo sucho, natomiast ja pamiętam takie lata, no, to też jest taka charakterystyczna fluktuacja dla Biebrzy, że jest, jak to mówią miejscowi, 7 lat mokrych, 7 suchych i tak na przemian. To już się trochę zmienia, ten okres 7 lat i też susza jest bardziej sucha, a te lata mokre nie są takie mokre, jakby się chciało. Jeszcze nie jest tak źle na Biebrzy, ale to dotyczy tylko Biebrzy, bo to, co ja widzę wkoło, co się dzieje, jak rozmawiam z ludźmi, z rolnikami, ci bliżej doliny i ci dalej doliny, to oni mają naprawdę potężny problem.
Pamiętam łosie, które miała profesor Simona Kossak. One były wychowywane od małego i one dawały się oswoić. Potem się, w cudzysłowie powiem, znarowiły, no ale nie były traktowane w jakiś taki specjalnie serdeczny sposób. Po prostu były dziką zwierzyną w zagrodzie. A profesor Simona Kossak miała do nich podejście emocjonalne. Jak to jest z emocjami u tak dużych zwierząt? I czy łosia da się naprawdę oswoić?
Chyba nie da się do końca łosia oswoić, bo jednak są znane rasy psów, tak zwane pierwotne psów. I one mają dokładnie to samo, co mają też zwierzęta. Da się oswoić, ale generalnie on tak robi, co chce.
Czyli robi wrażenie, że dobrze,
tak,
idzie
jest
sobie
okay, ale
za
ja muszę
gospodarzem.
Skończyć, co zacząłem. Ja... To mówią, granice naszego podwórka niekoniecznie muszą się pokrywać z terytorium, które ten pies uważa, że będzie pilnował. Podobnie jest z łosiem, on się da jakby częściowo oswoić, natomiast no jeżeli mu się zachce wyjść, to on wyjdzie. Bez względu na to, gdzie on jest przetrzymywany, będzie się starał opuścić po prostu. Będzie starał się zrobić coś, co dla niego akurat wydaje się mu dobre, słuszne i to powinien zrobić. To widać, kiedy łoś, nie wiem, migrują. Łosie, które mają swoje ścieżki, swoje godziny wyjścia, to jest tak wszystko poukładane.
Czy te godziny...
On ma zamiar, on tam pójdzie, bo po prostu.
Czy te godziny wyjścia są jakieś specyficzne dla gatunku w ogóle, czy indywidualnie łosie sobie same ustalają?
To dla gatunku. Widać, że to po wielu różnych osobnikach, że na przykład łoś między 13 a 14, nawet choćby to był środek lata, lubi sobie wstać i jeszcze chwilę pożerować. I to jest tak 13, 14, bardzo często turyści nam zgłaszają, że tu lato, lipiec, środek dnia, a tu łoś wyszedł i sobie zaczął jeść. No bo on taki mają swój rytm. Zdarza się, że na przykład bobry wychodzą o zmroku, ale mają czujnik luksów, jaki jest. Czyli takie natężenie światła i one wypływają, zaczynają żerować i to się przesuwa z zachodem słońca. Im później słońce zachodzi, tym później one wychodzą. To tak jakby miały zegarek, ale tak naprawdę chodzi chyba o natężenie światła.
To jest bardzo ciekawe, bo pomyślałam też przy okazji przyglądania się historii łosia generalnie, że można by było się nauczyć takiej swobody wewnętrznej, czyli robimy to, co służy gatunkowi.
Tak, tak. Cała przyroda jest podporządkowana, każdy gatunek temu, żeby robić to, co zapewnia mu najwięcej przetrwanie.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
To jest taka wypadkowa bezpieczeństwa, zdobywania żeru, rozmnażania się, to wszystko to jest wypadkowa. Zdarza się, że samica chroni młode, zdarza się, że porzuca, zależnie od sytuacji, ale głównym takim celem jest po prostu przetrwanie.
Pan obserwuje łosie, czy tam jest jakaś siła, o której można by było powiedzieć, że to jest siła przyjemności? Stoi, je, przeżuwa, jest mu przyjemnie, czy po prostu robi coś, co służy przetrwaniu? Czy w ogóle robiono takie badania, czy można przypuszczać, jak to jest z emocjonalnością tych wielkich zwierząt?
Na pewno woli jeść to, co mu bardziej smakuje. Jakbym miał do wyboru pędy różnych gatunków, to przede wszystkim weźmy to, co mu smakuje. To go będzie prowadzić, natomiast on musi jeść, żeby przetrwać. Musi mieć odpowiednią kondycję i tym się będzie głównie kierował.
Troszeczkę my ludzie lubimy też, obserwując zwierzęta, przekładać nasze myślenie o świecie na to, jak się zachowują zwierzęta. Popatrzmy na bajki o króliczkach rozmaite. To nam się wydaje, że ten króliczek jest taki, a te króliczki są w ogóle inne. Czy tam gadanie z chomiczkiem. To nie za bardzo to wychodzi.
Ja zawsze taki mam przykład, jak ludzie patrzą na szybującego ptaka drapieżnego. Bielik, mszołów, szybuje. I ludzie mówią tak pięknie, on się czuje na pewno taki wolny, a po prostu może szuka samicy, może szuka żarcia, albo musi gdzieś wędrować, bo tutaj wszystkie są rewiry zajęte i on już tu się nie mieści. No, to tak też może być.
Może być. My sobie wyobrażamy, że to jest rodzaj jakiejś frustracji czy potrzeby, a to po prostu życie jest,
życie,
które płynie.
Po prostu życie. Jeżeli nie będzie ćwiczył latania, szybowania, wyłapywania prądów powietrznych, to będzie mu trudniej znaleźć jedzenie i sobie poradzić w życiu i przetrwać.
A co jest zagrożeniem w dzisiejszych czasach dla łosi?
Chyba też takie dwojakie postrzeganie, że raz, że to jest taki łoś, to jest taki pluszowy nasz, takie idealizowanie, a z drugiej strony takie, że jak łoś już zje tam kilkanaście arów jakiejś uprawy, to już jest szkodnik i trzeba coś z nim zrobić. I takie rozwiązywania problemów, bo najprościej to było wziąć po prostu i zacząć strzelać. Nie myśleć, co można jeszcze zrobić. Te dwie skrajne takie postawy nie są zbyt dobre dla łosi.
Czy one się rozmnażają bardzo szybko teraz?
Nie. Nie, nad Biebrzą nie. Nad Biebrzą się, owszem, one się rozmnażają, ale jest już wiele, wiele lat ta sytuacja ułożona w ten sposób, że nam łosi nie przebywa praktycznie. Nie ubywa, ale nie przebywa. Mamy tyle i tyle nam się mieści łosi, około 750-800 sztuk może w porywach. Tyle nam się mieści w granicach parku i to więcej już nie ma.
I one sobie same w jakimś sensie najwyraźniej regulują te kwestie przyrostu w zależności od tego, co mają do dyspozycji,
tak,
jeżeli chodzi o teren.
Widać, jeżeli kiedyś było tak, że bardzo dużo było klęp z bliźniakami, teraz już jest mniej. Czyli jednak wypadkowa też dużej dostępności pożywienia, mało wilków może było, jeszcze duża pojemność tego siedliska, że on mógł się rozmnażać. Natomiast teraz już mniej jest tych, widuje się bliźniaki, ale nie tyle co kiedyś na pewno.
To ciekawe, bo to też przekładając na nasze ludzkie życie, zwierzęta w grupie są jakoś świadome tego, gdzie żyją, co żyją, jak mogą z tego korzystać, czego akurat ludzie, jak widać wyraźnie, nie mają. Chociaż gdyby tak głęboko pogrzebać, to może byśmy wiedzieli to i owo.
Może tak.
Ale starożytni też potrafili przestrzelić użytkowo te tereny, na których biesiadowali.
Zwierzęta starają się użytkować dosyć rozsądnie, żeby nie wyjeść do końca, utrzymać jakoś te miejsce. Czasami się zdarza, wiadomo, jest takie przegęszczenie, że na przykład bobry zlikwidują wszystkie drzewa nad rzeką, ale to są pojedyncze, a już na przykład się okazuje, że hodują sobie takie, mają plantacje gdzieś tam wierzby i to przytną, to znowu odrasta i tak. Ten cykl jest zachowany, bo mają cały czas młode pędy do jedzenia.
W zgodzie z naturą.
Czy są jakieś zwierzęta, których łosie nie lubią i reagują nerwowo na obecność, oprócz wilków, które mogą być niebezpieczne?
Znaczy na wilki też nie, łosie nie reaguje jakoś specjalnie nerwowo. Zwierzęta też często wiedzą, że wilki akurat nie polują, nie są głodne, teraz gdzieś tam idzie i jelenie się pasą, obok idzie wilk, jest chwila obserwacji, dobra, wilk idzie albo tam spróbuje troszeczkę podgonić te jelenie, ale generalnie mu to do niczego nie jest potrzebne. Wilk w łosiach wzbudza panikę, kiedy faktycznie na nie poluje. Widziałem czasami takie grupy kilkunastu do 30 łosi, które nagle opuszczały jakiś teren i tak widać panikę było w tych ruchach, a później znajdowałem, że gdzieś tam wilki zabiły jednego z nich i one tak właśnie zareagowały. Natomiast łosie, jeżeli chodzi o różne, no na pewno, no trudno mi to powiedzieć, ale żaden ssak nie lubi kleszczy, a tych nadbiebrzu nie brakuje. Widziałem reakcje takich sfrustrowanych wręcz łosi na komary, kiedy nie mogło sobie już z nimi poradzić, z tymi chmarami gryzaków, które tam na nich siadały, to widywałem takie pojedyncze zachowania.
Nie pomyślałam o tym, a życiowy. My ludzie też tego nie lubimy. Czy jest coś, czego dowiedział się pan, patrząc na łosie, ciekawego, o czym pan kompletnie nie wiedział przed takim zaangażowaniem w życie łosi?
Znaczy to jest chyba całe, nie tylko dotyczyło się to w ogóle całego takiego rytmu przyrody. Jeśli człowiek, szczególnie w tym okresie, jeszcze jak byłem leśniczym do spraw monitoringu w ogóle w parku, to taki był ładnych parę lat, gdzie w ogóle się człowiek przestawił na sezonowość. Nie poniedziałek, wtorek, nie niedziela, nie weekendy, tylko po prostu była wiosna, lato, jesień, zima.
A jak się pan z tym czuł?
To było fenomenalne, bo to się żyło takim, owszem, no to wiadomo, że praca, ale no kiedyś jeszcze było tak, że można było sobie popracować 7 dni w tygodniu i nikt się nie czepiał. Teraz już tak nie ma, trzeba mieć zlecenia pracy i takie inne historie. Już jakby już wszędzie starają się utrzymać to wszystko w ramach. Już jak się chodzi, to hobbystycznie raczej na bagno, ale faktycznie kiedyś to... Kiedy była pogoda, to byłem na bagnie, kiedy byłem w domu, kiedy nie padało. Jak lało, no to nie chodziłem nigdzie, a i bywało, że tam we wrześniu, to w zasadzie 2 dni nie byłem na bagnie, bo padało.
Czy można powiedzieć, że taki tryb życia, w którym wpisujemy się w tę sezonowość i rzeczywiście jesteśmy w kontakcie z naturą, jakoś uspokaja, zmienia priorytety? Co się może wtedy z człowiekiem stać?
Zupełnie zmienia. No inaczej się patrzy, bo no, nie pilnuje się godzin, nie pilnuje się dni tygodnia, tylko jest wiosna, to są rozlewiska, są ptaki, jest takie szczególnie ptasie życie. Ssaki młode, no to przychodzą na świat, to się omija te miejsca, żeby im nie przeszkadzać, ale jakieś tam obserwacje się prowadzi. Lato jest trudne, jest dużo gzów, dużo komarów, często jest sucho, to wodopoje są okupowane, potem zaczyna się taka eksplozja, rykowisko i bukowisko, potem takie wyciszenie, listopad, grudzień i później ten, szczególnie zimowa rzeka, no to już w ogóle bajka, bobry, wydry, cała ta obserwacja tego wszystkiego, co się dzieje i znowu wiosna. Teoretycznie wszystko się powtarzało, bo to jest ten, ale każdy sezon był inny. Inna pogoda, inna woda, inne temperatury, zupełnie inaczej to wyglądało.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
A może zachęcić tych, którzy jeszcze nie próbowali funkcjonowania w ten sposób, żeby sobie raz w tygodniu przynajmniej zrobić 2-3 godziny na pół dnia, powiedzmy sobie. Pół dnia to jest takie minimum, żeby wejść w ten tryb. Trochę się dowiedzieliśmy o życiu łosi, trochę się dowiedzieliśmy o tym, czego możemy się od łosi nauczyć. Co by pan poradził tym, którzy chcieliby teraz w okresie bukowiska wyruszyć, żeby poszukać i posłuchać tak nieoczywistej rzeczy, jak gody łosie?
Polecam w zasadzie każdy szlak w Parku Narodowym. 17 września, 5:30 zaczynamy obchody Dnia Łosia spacerem z uroczyska Barwik. A tak, no to każdy szlak lądowy w parku sprzyja temu, żeby zatrzymać się, posłuchać w godzinach w świt i wieczorem przed zmierzchem, o zmierzchu. I rykowisko, i bukowisko, bo teraz rykowisko się ładnie rozkręca, a bukowisko już jest.
Czy są takie bardzo konkretne momenty, kiedy jesień się dla łosi kończy i już trzeba myśleć o zimie, już nie ma tam niepokojenia tych zwierząt?
Jeżeli chodzi o łosie, to po bukowisku jest wielkie żarcie na krzakach wierzby i one wtedy raczej potrzebują spokoju, żeby ich nie, po tych krzakach tam nie ganiać, nie przeganiać, żeby zdążyły odbudować się masę na zimę. I właściwie listopad i pierwsze zimne, pierwsze śniegi, to jest taki, no widać, że te łosie też są takie wtedy ospałe, tak ani im już się nie chce żerować, wszędzie jest mokro i zimno, taki jest moment, że no widać, że one nie są zbyt radosne w tym momencie.
Wtedy nie przeszkadzamy.
Nie przeszkadzamy.
No to już teraz wiemy wszystko i wybieramy się, mam nadzieję, na takie bukowisko, o którym opowiadał Piotr Dąbrowski.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.